Państwo tylko będą wiedzieli, jaka jest historia tej nagrody. Bo właśnie w tym roku, 4 grudnia, wręczymy ją, proszę sobie wyobrazić, po raz 30. 30. Ja pamiętam dzień, kiedy to wymyśliłem. I to było w maju. Nikt nie wierzył, że to będzie miało sens. No jaka nagroda? Siedzę ze swoim przyjacielem Marianem Szałkowskim. On jest kompozytorem, teraz już na emeryturze, ale jeszcze współpracuje ze mną. I mówię, Maniuś, czułość wielka. Musimy wymyślić nazwę nagrody. Nazwa jest bardzo ważna. No tam padają różne, wymyślamy, a w końcu to każdy człowiek ma taki moment, że pojawia się jakieś natchnienie i przecież przypomniała mi się zemsta. Państwo pamiętają, kiedy pod Stolina wchodzi i kto mówi wielki splendor na mnie spływa, moja pani miłościwa, więc mówię, niech ta nagroda nazywa się Splendor, a Maniuś mówi, te splendor to za mało. Musi być wielki splendor, skoro tam jest wielki splendor. No i tak powstała ta nagroda. 30 lat temu jestem tak dumny, że to przetrwało. Pierwszym laureatem był pan Bronisław Pawlik, potem była pani Ryszarda Hanin, Zofia Rysiówna. Niesamowite to wspomnienia. Mam ciągle mimo upływu lat wiele marzeń. Jednym z moich marzeń jest to, by w przyszłym roku wydać album zdjęć z przeszłości, przez te 30 lat, kto dostawał, jak to wyglądało. Gdzieś tam szukam wśród znajomych, kto robił wtedy zdjęcia, bo to nie tak jak teraz, że kamery są i wszystko jest udokumentowane. 30 lat temu to trzeba było mieć aparat, robić zdjęcia, wywoływać, więc to nie takie proste, ale może mi się to uda.
Chciałabym, żebyśmy posłuchali kolejnego fragmentu. Bardzo proszę o rozszyfrowanie tego głosu.
Jeszcze raz ciebie wzywam. Jeszcze po przyjacielsku duszę ci odkrywam. Milczysz? Wszakżeś z szatanem walczył osobiście. Wzywam cię uroczyście. Nie garć mną. Ja nie jeden. Choć sam tu wzniesiony, jestem na ziemi sercem z wielkim ludem, z bratem. Mam ja za sobą wojska i mocy i trony. Jeśli ja będę bluźnierca, ja wydam tobie krwawszą bitwę niż szatan. On walczył na rozumy, ja wyzwę na serca.
Bardzo panu dziękuję. Gustaw Hollowbeck, Dziady. Pan powiedział, to przedstawienie w reżyserii Zbigniewa Kopałki z roku 1981. Przedstawienie, które powstało w Teatrze Polskiego Radia.
To był mój mistrz, uczył mnie. Byliśmy razem w komisji egzaminacyjnej. Był łagodności człowiek. Cudowny, delikatny wilnianin z wielkimi dokonaniami jeszcze przedwojennymi. Tak jak widział, kiedy ja go poznałem, on był troszeczkę starszy ode mnie. I kiedy widział ładną aktorkę, to robił tak. Przecierał oczy. Wszyscy go uwielbiali. No i siedzimy w tej komisji egzaminacyjnej, naprzeciwko piękna dziewczyna. Na reżyserię zdawali ludzie, którzy już skończyli jakieś studia. No i on mówi tak, proszę pani, a jak mówię, łagodności. W którym roku była bitwa pod Wiedniem? Ta dziewczyna tak patrzy na niego, mówi no pięknie, w tysiącach się zgadza. Przyjął ją na reżyserię, ale nie skończyła. Nie, pozostała w tych tysiącach. No to już państwo potrafią go sobie wyobrazić. Mówił tak zaciągając. No i aktorzy go uwielbiali, zwłaszcza pani Irena Eichlerówna. To był jedyny reżyser, z którym chciała pracować. To były takie czasy niesamowite, kiedy no, aktorzy naprawdę byli za życia legendami. I próby nie wyglądały tak jak teraz, że aktorzy przyjeżdżali do teatru, tylko reżyserzy jeździli do niej. I Kopalko mi opowiadał to państwu. To są rzeczy, no, o których prawie nigdy, czy mówię po raz pierwszy, ale okazja jest niezwykła, bo państwo tu są, to cudowne miasto. pani Grażyna i wasze mądre twarze, więc powiem wam, że przyjmowała go w szlafroku. I tak Zbynio mówił, że siadała i rozchylał się ten szlafrok tutaj. I on nie wiedział, gdzie patrzeć, czy rozmawiać o roli, czy o jej nogach. A była niezwykle piękną kobietą. No to już państwo wiedzą, jakim był człowiekiem. Holubek by zresztą tej roli nie zagrał u nikogo innego, bo bardzo się panowie przyjaźnili i opowiadali sobie najsprośniejsze dowcipy. Byli niesamowici. A Holubek, z kolei pan Gustaw, był... Ja się przyjaźniłem całe życie z takim chłopakiem, którego państwo na pewno... Mówię chłopakiem, bo wtedy byliśmy chłopcami, Krzysztofem Gosztyłą. A Krzysztof Gosztyła to był ukochany aktor Holubka. Jego ukochany student. No i kiedy ja zostałem dyrektorem Teatru Polskiego Radia, to było bardzo dawno temu. Ja chyba jestem najdłużej urzędującym dyrektorem w historii świata. I on mówi, Krzysiu, jak się nazywa ten twój przyjaciel, ten wiesz, ten, jego nazwisko chyba się na zero zaczyna. Minęły lata. No ja dużo pracowałem z panem Holubkiem i byliśmy razem w Sopocie i on do mnie mówi, to było na rok przed śmiercią, mów mi Guciu. No to państwo wiedzą, co to dla mnie znaczyło.
A my powędrujmy teraz, pojedźmy teraz w wyobraźni do Wilna, bo wymienił pan to miasto. To bardzo ważny adres w historii Teatru Polskiego Radia, bo kiedy Teatr Polskiego Radia powstawał w Warszawie, ale miał też bardzo silne swoje tak zwane regionalne ośrodki. I jednym z tych ośrodków, nie wiem czy nie najsilniejszym, było właśnie Wilno. I to w Wilnie, w rozgłośni wileńskiej, powstało pierwsze oryginalne słuchowisko Teatru Polskiego Radia. Bo po raz pierwszy, tu odrobina historii, w 1925 roku warszawiankę usłyszała publiczność tuż po tym, jak powstało w ogóle Polskie Radio. Zresztą na jubileusz 85-lecia Polskiego Radia nasz gość Janusz Kukuła warszawiankę także przygotował. Natomiast szukano już wtedy, i proces ten trwa do dzisiejszego dnia, tekstów oryginalnych, napisanych specjalnie dla radia. I pierwszym takim tekstem napisanym specjalnie dla radia był Pogrzeb Kiejstuta. Słuchowisko napisane i wyreżyserowane przez znakomite nazwisko związane z Teatrem Polskiego Radia Hulewicza. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Nie tylko dlatego, żeby przypomnieć państwu odrobinę historii Teatru Polskiego Radia, ale także dlatego, że wydarzyła się wtedy rzecz niezwykła, mianowicie to słuchowisko było realizowane w plenerze, czyli dźwięki, które słyszał słuchacz, były dźwiękami naturalnymi. To było słuchowisko poetyckie oparte na legendach wileńskich i w plenerze, w jakim dzieją się te legendy, się rozgrywało. Więc był głos aktora i był dźwięk naturalny. Sprawa niezwykle oryginalna i nowatorska na owe czasy, ale też bardzo prosta. Rzeka jak miała płynąć, to płynęła. A dzisiaj? Jak wykreować świat dźwięków? Proszę powiedzieć, przejdźmy do tego momentu robienia słuchowiska. Jak to się dzieje, że tyle się dzieje, a wszystko się dzieje na 2 metrach kwadratowych na przykład?
Moje pokolenie otworzyło ten świat teatru wyobraźni właśnie na dźwięki zewnętrzne. Bo kiedy myśmy przyszli, mówię w liczbie mnogiej, bo to była grupa ludzi. Myśmy nie tworzyli żadnej formalnej grupy, tak jak grupy bywały poetyckie, ale byliśmy ze sobą bardzo emocjonalnie związani i my byliśmy buntownikami. To znaczy to pokolenie Owicki, Kopalko, Płaczek, mówię te nazwiska, to byli nasi mistrzowie, ale myśmy nie chcieli robić takiego teatru jak oni. Bo ten teatr, który myśmy zastali, no my mieliśmy po 20 kilka lat, to był teatr bardzo tradycyjny. Tam jeszcze mnie uczono, że najważniejsza w teatrze radiowym jest cisza między słowami. To było piękne. Wtedy słuchowiska trwały po 90 minut. I aktorzy inaczej mówili. To wszystko było tak odgrywane precyzyjnie. Oni tak reżyserowali, bo to była, tak jakby to powiedzieć, przenoszenie z teatru doświadczeń. To byli wielcy aktorzy, którzy przychodzili do radia i odtwarzali właściwie sytuacje teatralne. No, ja mówię o nas, buntownicy, bo myśmy wprowadzili, wnieśli życie do słowiska. Stąd pojawiły się te wszystkie dźwięki. Świat zaczął być słyszalny. Jeżeli właściwie nie uznawaliśmy ciszy, ja zresztą zawsze dwóje za to dostawałem, że Kopalko mówił, proszę pana, dlaczego bez przerwy u pana jest hałas? Bo on był przyzwyczajony do czego? No to jest proces, prawda? To wszystko się zmienia. Dlatego wpuściliśmy życie i świat dźwięków. To było bardzo trudne, bo kiedy myśmy zaczynali, to nagrywaliśmy na taśmy. To już, to mógłbym godzinami państwu opowiadać anegdoty z tym związane, jak taśma upadła, rozsypała się i to były kilometry taśmy i ja to zwijałem przez 20 godzin, bo nie można było tego powtórzyć. No teraz to jest fantastycznie, bo technologie są niesamowite. My mamy zakupione programy, to zresztą Radio Lubelskie też ma wszystkie rozgłośnie, bo jesteśmy na światowym poziomie i mówię to bez cienia ironii, tak naprawdę jest technologicznie. Realizatorzy dźwięku w tym świecie są mistrzami świata. To naprawdę są fenomenalni, młodzi, cudowni ludzie, dla których takie rzeczy, jak na przykład państwo mają doświadczenia słysząc, no wszyscy mlaszczemy. Kiedy pojawia, ja staram się tego nie robić, pani Grażynka też, no ale to mamy już gdzieś tu podkorowo, że tego nie wolno, bo to drażni. Ale aktorzy czasami mlaszczą. Teraz jest program komputerowy, proszę państwa, że tylko naciskamy fragment, który ma być wyczyszczony i wszystkie mlaśnięcia znikają. A kiedyś jeszcze Kopalko uwielbiał. Mówił, nie, to nie może być takie czyste język. Muszą być oddechy, sapania. Ja mówię, no to dodajmy jeszcze przewracania kartek, żeby ludzie wiedzieli, że my czytamy, a nie uczymy się na pamięć. Ciągle z kartek czytamy w radiu, ale to wszystko jest usunięte. Natomiast świat dźwięków jest niezwykle ważny. To jest nasze doświadczenie. My się odwołujemy do doświadczenia słuchacza. Znamy tylko w sobie ciszę. Ale na świecie nie, nawet tutaj wydaje się, że jest cicho, a nie jest. Prawda? Zawsze coś słychać oprócz bicia cudownych, gorących serc.
Ja tak szybko od tych dźwięków nie chciałabym odejść, bo ta taśma na przykład, o której pan wspomniał, te kilometry taśmy, z której już się nie korzysta, a oboje zdaje się bardzo za tym tęsknimy, dotyk taśmy i cięcie jej w odpowiednim momencie, to była naprawdę metafizyczna historia. W tej chwili robi to znakomicie komputer pod czujnym okiem, rzecz jasna, tego, kto przy nim siedzi, ale te kilometry taśmy są w Teatrze Polskiego Radia znakomicie wykorzystane i udają liście jesienne, jak się patrzy.
Dźwięki najprostsze, picie, jedzenie, podchodzenie, podłoże, czyli na przykład właśnie jesienne liście, to wszystko robimy na planie. To aktorzy mają doskonale opanowane. W radiu drzwi muszą skrzypieć. Teraz drzwi nie skrzypią ani w domach, ani nigdzie, są elektroniczne, rozsuwane, ale jak pokazać słuchaczowi, że ktoś wszedł? I mamy drzwi specjalne, budowane, z wielkim pietyzmem, projektowane przez cudownych ludzi, skrzypią różnie. No i któregoś dnia konserwator przyszedł do mnie i mówi, panie dyrektorze, ja nareszcie zrobiłem coś ważnego, te drzwi nie będą już panu skrzypiały. Naoliwił wszystko.
A to archetyp drzwi był po prostu.
Tak, więc przestały skrzypić. Ja mówię, co pan najlepszego zrobił? A Juliusz Owicki był asystentem reżysera Andrzeja Łapickiego. Andrzej Łapicki u nas też bardzo dużo robił. I pan Łapicki mówi do pana Owickiego, Julku, otwórz te drzwi. Asystent robił to za aktora, no bo tym aktorem był chyba wtedy właśnie Cholubek, więc Cholubkowi nie mógł powiedzieć, Guciu, otwórz te drzwi. Powiedział, Andrzejku, sam se je otwórz. Więc asystenta poprosił. To były jeszcze czasy takich hierarchii ogromnych. No i pan Andrzej mówi do Gucia, nie, źle. No to jeszcze raz. W końcu i Owicki się zdenerwował za 10. razem. Jak walnął tymi drzwiami? Świetnie. Nareszcie dobrze zamknąłeś. No, tak. takie historie. A no więc mówię, efekty te najprostsze robimy, a te poważniejsze jak helikoptery, rakiety, cokolwiek, rozkwitanie kwiatów, czy śpiew ptaków, ryk zwierząt, to wszystko mamy. No jest taka biblioteka efektów, to każdy realizator ma w małym palcu numer 1963, prawdziwy kaszel Chopina. Mówię młodym, to jest nudne bycie w trakcie nagrań, bo u nas najważniejsze jest jedno zdanie. Nad piekłem według Dantego było napisane Lasciate ogni speranza, porzućcie wszelką nadzieję. A nad Teatrem Polskiego Radia jest napisane jeszcze raz proszę. Nagranie wygląda w ten sposób. Aktor gra. Wspomniałem o Andrzeju Łapickim. Mogę? Anegdota o panu Łapickim. Genialnym artyście, który reżyserował Fredrę, bo był mistrzem. No i aktor gra. Tam monolog jakiś fredrowski. Więc pan Andrzej, interkom. Ja ten gest wykonuję nie tak nieprzypadkowo, bo to tak wygląda. Trzeba nacisnąć guziczek. Mówi, proszę pana, nie, to niedobrze. Niech pan to inaczej zagra. Proszę. Aktor gra. Nie, nie, jeszcze raz proszę. To niedobrze. No, musi pan podejść. Więcej emocji w tym, żeby było. No przecież pan cierpi. Aktor gra. Już, panie reżyserze, już wiem. Nie, nie trzeba nic mówić, wiem. Proszę. I tak 5 razy. Ja przy tym byłem za 5 razem. Niech pan robi, co pan chce.
Tak? Ja bym tak szybko nie uciekała z tego świata dźwięków, które, jak pan powiedział, to takie techniczne sprawy, ale te techniczne sprawy są fascynujące, bo to jest coś, to jest jak w laboratorium alchemika. Dzieją się rzeczy dla nas, laików, zupełnie niepojęte.
Laik się odezwa.
Że na przykład taka szczotka ryżowa po starych meblach i pułk piechoty maszeruje, prawda?
No to tak było przy właśnie Warszawiance. Tak, tak. Przy Warszawiance oni nie mieli efektów przecież, nie mogli nagrywać. To znamy tylko z opisów, że kiedy przechodziło pułk wojska, no to po prostu pocierali szczotkami po blacie. Ja próbowałem to zrobić. To okropny dźwięk i w niczym nie przypomina przemarszu wojsk. W niczym. To zresztą był dramat również Wyspiańskiego, bo kiedy on pisał Warszawiankę, to wymarzył sobie, premiera była przecież w teatrze, tym miejskim w Krakowie wtedy, jeszcze nie miał imienia Słowackiego, on chciał, żeby przyjeżdżał oddział na koniach. To jest w dokumentach dotyczących biografii. A ówczesny dyrektor teatru miejskiego w Krakowie, pan Kotarbiński, powiedział, że koni mu nie sprowadzi. To Wyspiański się śmiertelnie na Kotarbińskiego obraził, ale musiał ulec, że przejdzie pułk i przeszły tam cienie jakieś. To w teatrze można było, tu też moglibyśmy w tym cudownym teatrze zrobić. Ale kiedy realizowali w radiu, no to nie mieli efektu koni. Więc po prostu tak, a konie nagrywali w ten sposób, że uderzali. Tak jak dzieci się bawią. No to było odkrywanie tego świata. Ja próbowałem to zrobić. Wesele też zrobiłem dokładnie o tej samej godzinie 100 lat później. Tylko w Warszawie, nie w Krakowie. Bez skreśleń. Czy dusze wracają, czy nie wracają, nieważne. Ale ludziom się to bardzo podobało. Bo jest w nas coś, taka tęsknota, że lubimy, tęsknimy do takich pięknych przesłań, że to, co najpiękniejsze zdarzyło się w przeszłości, nam też będzie dane. Prawda? Stąd tak bardzo kochamy Chopina, Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, że odnajdujemy tam coś bardzo ważnego naszego. Nie ich, naszego, jedynego. No to jest taka właściwość Polaków, bo żaden naród tego nie ma. Zresztą żaden naród nie ma takich poetów jak my. Tylko po polsku można tak napisać, jak oni to zrobili. Czy to trwa? Tak, bo w tym mieście żył Józef Czechowicz i inni wielcy, więc to trwa i trwać będzie zawsze, dopóki będziemy.